Minęła 14.05, czas więc rozpocząć pierwszy w tym roku regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka za konsoletą, który realizuje dzisiejszą audycję, i Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa, a o czym dzisiaj? Będzie o planach gorzowskiego jazz klubu pod filarami na trwający już rok. Wrócimy również do festiwalu imienia Anny Tokarskiej Proza Poetów, który zakończył się w grudniu ubiegłego już roku. Będzie też o związanej z Gorzowem wielkopolskim pisarce i poetce Irenie Dowgielewicz, a z felietonu Andrzeja Pierzchały dowiemy się, co to są grechutki. Muzycznie zaś będzie nam dzisiaj towarzyszyć tylko i wyłącznie Grzegorz Turnał. Na początku do wiersza Leszka Aleksandra Moczulskiego. Czas błękitu. Konstatacja, że kultura w czasie pandemii przeżywa bardzo trudne chwile, to już gigantyczny truizm, ale nie zwalnia nas to ze zadawania pytań związanych właśnie z tą konstatacją. Bo czy mimo to kluby muzyczne wchodzą z nadzieją w nowy rok? O planach na rok 2021 z Bogusławem Dziekańskim, szefem gorzowskiego jazz klubu pod filarami, rozmawiała Izabela Patek.
Jakie plany na nowy rok, na rok 2021 jazz klubu pod filarami i Małej Akademii Jazzu? Jak sobie wyobrażacie przyszłość i działalność klubu, który przecież jest bardzo związany z muzyką na żywo i może istnieć tylko wtedy, kiedy taka muzyka jest tworzona i dzieje się?
Kwarantanna narodowa i to, co mówiłem od pewnego czasu, rozmawiałem z kolegami, że jak ruszymy z koncertami, to być może przed wakacjami, a bardziej już po wakacjach. Co niektórzy mówią, że rok 2022 będzie już takim rokiem się odbicia. Nie chcę się wierzyć, żeby aż do końca zamknięto, aż tak uszczelniono tą kulturę, że nie pozwolą grać dla jakichś tam, jak było, dla 50% widowni, czy dla 25% widowni. Więc mam nadzieję, że to po prostu ruszy. Więc z tym życiem koncertowym nie jest to takie łatwe, bo ruszamy, to kwestia kilku telefonów, żeby to uruchomić, tym bardziej, że muzycy, którzy mieli zagrać w okresie pandemii, jesteśmy wstępnie umówieni, że jak to minie, to zagrają. To, co jest z tej pandemii pozytywnego wyszło dla filarów, to generalnie dla Małej Akademii Jazzu, dlatego że zatrzymanie Małej Akademii Jazzu na rok pozwoli mi uciec o 1-2 lata szkolne do przodu. To znaczy, od lat było utarte, że w Akademii biorą udział klasy 4, 5, 6 i niektóre szkoły, no nie chciałem jak tego psuć, bo szkoły też w to weszły, już miały ten swój taki rytm i przychodziły te klasy czwartą klasiści, którzy wiadomo, że dzisiaj zaczynają naukę już na etapie 6 lat, więc jakby to, co do nich mówimy, dość czasami ma duży element pewnej abstrakcji, pewnego nauczenia się skupienia, ich rozwój psychofizyczny i ich wyobrazia muzyczna za tymi rzeczami nie do końca nadąża, aczkolwiek bycie w takiej scenerii zawsze budzi pewną emocjonalność i coś u nich zostaje, ale dla tak lepszej efektywności i tych działań to właśnie zatrzymanie Akademii na rok, jakby wejście teraz na poziomie od klasy 5, 6, 7 przedział wiekowy, no to nowy rozdział się otworzy i lepsza efektywność naszych po prostu działań, aczkolwiek to muszę powiedzieć, że szkoły, gdzie przychodziły czwarte klasy, te dzieciaki rewelacyjnie po pewnym czasie to wszystko odbierały, no ale po co ich jakby tam tym obarczać, jak można rok później zacząć lepszym efektem dla ich nawet wyobraźni muzycznej i ich emocjonalności. Także to jest jedyna korzyść, jaka z pandemii filarom przyszła, a resztę to są same niekorzyści po prostu, a ta największa niekorzyść, że nie mamy kontaktu z naszą publicznością i z muzykami. Wracając do tej płyty nagranej w klubie, kiedy żeśmy zagrali ten 24 października koncert, po prostu żeśmy się nie mogli nagadać. A w klubie było tak naprawdę około 25-28 osób. Atmosfera była jakby, filary były super pełne, czyli i muzycy, i publiczność chce powrotu do normalności, ale póki co chcemy, ale musimy odczekać.
Jeżeli mówimy o Małej Akademii Jazzu, to po 34 latach działalności ważne są oprócz atmosfery, muzyki i edukacji również liczby. Małą Akademię Jazzu wysłuchało
ponad 50 tysięcy słuchaczy, to jest cykl dwuletni, więc można powiedzieć statystycznie jest to ponad 100 tysięcy słuchaczy. Żeśmy zagrali ponad 7,5 tysiąca audycji, spotkań w ramach Małej Akademii Jazzu, ale takim wymiarem, takim bardzo według mnie fantastycznym wokół Akademii jest to, że jeżeli te 50 tysięcy młodych ludzi przez Akademię przeszło przez 34 lata, pomnożymy razy 4, średnio rodzina 4-osobowa, to mamy 200 tysięcy ludzi, do których te wartości, które krzewimy, o czym opowiadamy, czy odbierane pozytywnie, czy negatywnie, to nie ma znaczenia, bo oni mają też coś, co robimy, nie zawsze widzieć pozytywnie, ale po prostu te wartości trafiły do 200 tysięcy ludzi. I to jest fantastyczne, że jeżeli chodzi o upowszechnianie tak zwanej, dzisiaj już się nie mówi o muzyce artystycznej, już nie ma kultury wyższej, bo tak mówi się o popkulturze, ale w obszarze upowszechniania rzeczy wartościowych dla rozwoju człowieka, dla kultury, no to jest wynik fenomenalny. Przez 34 lata ponad 200 tysięcy ludzi w Gorzowie i w okolicach spotkało się z wartościami, która niesie za sobą muzyka jazzowa i to, co z muzyki jazzowej potem wyrosło.
Festiwal literacki imienia Anny Tokarskiej, Proza Poetów, którego organizatorem była Biblioteka Norwida w Zielonej Górze, co prawda dobiegł już końca w pierwszej połowie grudnia, lecz nagromadzenie festiwalowych wydarzeń było tak wielkie, że jeszcze przez czas jakiś będziemy je Państwu w naszej audycji relacjonować. Za chwilę więc fragment spotkania autorskiego z Marcelem Woźniakiem, powieściopisarzem i scenarzystą, autorem aż dwóch biografii Leopolda Tyrmanda. Pierwszej, zatytułowanej Moja śmierć będzie taka jak moje życie, wydanej w 2016 roku, oraz najnowszej, ubiegłorocznej Tyrmand, pisarz o białych oczach, wydanej przez Marginesy. Tym razem autor opowie nam o Tyrmandzie trochę mniej znanym, o Tyrmandzie popularyzatorze jazzu.
Dlaczego Tyrmand się interesował jazzem i dlaczego przestał? Po pierwsze, Tyrmand kochał jazz. Jazz był kwintesencją dla niego sztuki. To był człowiek zakochany w tej muzyce i to pobrzmiewa z każdego jego utworu. Wystarczy przeczytać czy moją biografię, czy jego utwory, żeby zobaczyć, czym ta muzyka dla niego była. Już nie mówiąc o tym, że znał się na historii jazzu i znał wszystkie składy muzyków i był chodzącą encyklopedią tej muzyki. Ale on powiedział jedną ważną rzecz w wywiadzie do książki Obywatel Jazz Redlińskiemu. Ta książka wyszła w 1957 roku, w ogóle o dziwo, kiedy Tyrmand już był cenzurowany, a ukazało się jego nazwisko i taki wywiad na kilkanaście stron z nim w tej książce w 1967, a było cenzurowane 1966. Ale wywiadu udzielił w 1964. On powiedział, że on się jazzem interesował, dopóki przecież chodziło o coś. Dopóki to była rewolucja muzyczna, to on stawał na czele tego. A w latach 60. ta muzyka z powodzeniem dotarła do Hollywood. Okraszała wszystkie polskie filmy. Trafiła do sali kongresowej. No, miesiąc po tym, jak Tyrmand wyjechał z Polski, Ella Fitzgerald zagrała w sali kongresowej. W 65. grał Miles Davis. No więc jakby udało się, brawo. No, jazz przestał być muzyką zakazaną. Można go grać. Teraz się rozwija, dogoniliśmy świat, bo w latach 50. to często graliśmy jakby jeszcze to, co było jakby o dekadę wcześniej grane i jakby chłopacy, dopiero to nowe pokolenie się uczyło tej nowej muzyki, ale Tyrmand przede wszystkim widział w muzyce symbol buntu przeciwko władzy, przeciwko systemowi i też przeciwko pewnej oczywiście tej strasznej estetyce socrealistycznej i on naprawdę płacił wielką cenę za to, co robił. To trzeba też jasno powiedzieć, że ta cała narracja o Tyrmandzie, który gdzieś tam się mógł lansować, czy brylować, czy tylko się doczepił, to wszystko to jest kompletna bzdura. To jest nieprawda. To jest właśnie pułapka zostawiona dawno temu przez komunistów, ale też przez ludzi, którzy chcieli sobie na Tyrmandzie może troszkę odbić. No i w zasadzie jak Tyrmand miałby się obronić? No nie żyje przecież, prawda? A ci wszyscy inni ludzie napisali dziesiątki książek o jazzie, wspomnień, w których nawzajem opisują swoje późniejsze losy, późniejsze festiwale, a Tyrmand był gdzieś tam hen. Tak naprawdę, gdyby nie Paweł Brodowski i Jazz Forum, które w latach 80. było na tyle odważne, żeby o Tyrmandzie pisać, publikować z nim wywiady, a nawet walczyć z cenzurą, jak Paweł Brodowski, który wręcz zmieniał zapisy cenzorskie w artykule, w gazecie, żeby ten wywiad się ukazał z Tyrmandem, za co omal nie przypłacił zamknięciem redakcji, to pokazuje, że naprawdę Tyrmand nikomu nie był na rękę. Łatwo było zrobić z niego celebrytę, bo też trudno sobie było wyobrazić, że jak to pisarz, który jest pisarzem, który jest w Związku Literatów, który dopiero co był dziennikarzem w przekroju, nagle prowadzi festiwal jazzowy, to on pewnie tam jest tylko jakimś takim słupem, byśmy powiedzieli, albo dzbanem, który tam się dokleił po prostu, co jest nieprawdą. Mi się wydaje, że dzisiaj jest okazja, żeby o tym mówić głośno, dlatego mówię i brzmię pewnie trochę jak adwokat Tyrmanda, ale ja na to wszystko mam jakby dowody. Ja niczego nie zmyślam, to wszystko jest w papierach, we wspomnieniach. To jest przedziwne, że historia ułożyła się zupełnie inaczej niż wskazywałoby na to, co jest zapisane. Ale tak właśnie jest. Z Tyrmandem problem jest taki, że mamy bardzo mało materiału porównawczego. Dlatego, że Tyrmand po prostu nie uznawał socjalizmu i komunizmu kompletnie. On tam próbował się jakby wpisać, wpasować w to, ale tylko na swoich zasadach, dopóki to było możliwe. Był kronikarzem, felietonistą, reporterem, opisywał zwyczaje warszawskie, mody, architekturę, życie ulicy, był takim łazikiem, troszkę takim szlifbrukiem, jak to się mówiło warszawskim. Znał, był reporterem z krwi i kości i też dzieckiem Warszawy, więc on znał wszystkie zaułki, załomy Warszawy. A jednocześnie, to jest w ogóle moja teoria, Tyrmand przez całe życie tworzył pewnego rodzaju swój system filozoficzny. Jakby złożyć do kupy wszystko, co on pisał, łącznie z tym w Ameryce, to on miał swoje spojrzenie jak to mówi młodzież, patrzenie na świat po prostu, podbudowane pewną metafizyką, filozofią i tak dalej. I on bardzo doceniał element właśnie folkloru, element ulicy, doceniał architekturę, doceniał muzykę, modę, dźwięki. Był badaczem codzienności tak naprawdę.
Przypomnijmy jeszcze, że miniony rok 2020 został ogłoszony rokiem Leopolda Tyrmanda, bowiem właśnie w tym roku przypadała setna rocznica urodzin tego pisarza i publicysty. Natomiast Marcel Woźniak, którego słuchaliśmy przed chwilą, to urodzony w 1984 roku polski pisarz i scenarzysta, autor trylogii kryminalnej o detektywie Leonie Brodskim, Powtórka, Mgnienie i Otchłań. To tytuły powieści składających się właśnie na tę trylogię. Natomiast pełną relację ze spotkania można obejrzeć na profilu Biblioteki Norwida w mediach społecznościowych. A gwoli ścisłości jeszcze przypomnijmy o tym, że 27 listopada ubiegłego roku Sejm RP ustanowił patronów na rok 2021. I tymi patronami zostali kardynał Stefan Wyszyński, a obok prymasa tysiąclecia aż czterej literaci, czyli Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. Minęła kolejna rocznica urodzin Ireny Dowgielewicz, pisarki związanej przez kilkadziesiąt lat z Gorzowem. Izabela Potek natomiast wybrała się do biblioteki imienia Zbigniewa Herberta, by poszukać dokumentów, zdjęć i rękopisów tej znakomitej, choć niedocenianej pisarki.
Minęła kolejna rocznica śmierci Ireny Dowgielewicz, poetki i pisarki, która przez kilkadziesiąt lat mieszkała w Gorzowie. Była członkiem Związku Literatów Polskich, jedną z najbardziej znanych gorzowskich autorek. Została upamiętniona tablicą w Alei Gwiazd na Starym Rynku. Urodziła się w Kijowie, w Gorzowie zamieszkała w roku 1946, tutaj też zmarła. Studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1935 roku zadebiutowała na łamach czasopisma Młodzieży Ziem Zachodnich Nasze Prace, którego została redaktorem naczelnym w 1936 roku. W latach 1946-1949 kierowała fabryką mebli w Witnicy, a później została naczelnikiem wydziału w Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu. W 1950 roku powróciła do Gorzowa, a rok później wyszła za mąż za Michała Dowgielewicza. W 1962 roku ukazała się jej pierwsza książka, zbiór opowiadań Lepszy obiad, a także pierwszy tomik poetycki Sianie pietruszki. W tym samym roku została członkiem Związku Literatów Polskich. Jest autorką kilku powieści i kilku tomików wierszy. Otrzymała wiele nagród, m.in. tytuł Lubuszanina Roku, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Lubuską Nagrodę Kulturalną i Nagrodę Miasta Gorzowa oraz Nagrodę Kulturalną nad Odrze. Pisarkę uhonorowano też Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana została w Zaułku Poetów na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. 30 stycznia 1998 roku na skwerze przy ulicy Dąbrowskiego odsłonięto obelisk ku czci pisarki, a 7 stycznia 2008 roku tablicę pamiątkową w Alei Gwiazd na Starym Rynku. W 2007 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie zorganizowała konkurs literacki imienia Ireny Dowgielewicz. Wybrałam się do gorzowskiej księżnicy, by poszukać pamiątek po tej niedocenianej pisarce.
Jesteśmy w Wydziale Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźć u nas można zespoły rękopisów. Między innymi jest taki dość obszerny zespół rękopisów dotyczący Ireny Dowgielewicz.
Małgorzata Barczyńska-Kowańdy, kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Zajmuje całą półkę, to jest około 50 teczek. Kiedyś ktoś się pokusił, policzył prawie 2000 kart rękopisów, maszynopisów, zarówno powieści, wierszy. Jest jedno słuchowisko radiowe, dramat, felietony, opowiadania, korespondencja, są też fotografie, odznaczenia, medale. To jest bardzo obszerne, zarówno twórczość Ireny Dowgielewicz, jak i pamiątki po niej. Tu przykładowo kilka, bo nie wszystkie, bo to by nam zajęło bardzo wiele godzin, ale kilkanaście teczek przyniosłam, co ciekawszych, żeby zajrzeć do nich w pierwszej dokumenty osobiste. Mamy życiorys pisany ręką Ireny Dowgielewicz. chociaż to są dwa życiorysy, więc podejrzewamy, że na przestrzeni swojego życia pisała różne wersje. Nie są to ostateczne, nie są to podpisane u notariusza, tylko takie wstępne zapiski. Jest ostatnia wola z 1981 roku, też spisana przez Irenę Dowgielewicz. Jest skrócony odpis aktu zgonu. To są takie ciekawsze rzeczy. Tu jest dowód zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w Gorzowie Wielkopolskim 10 stycznia 1946 roku.
Co tutaj mamy napisane, że nazwisko panieńskie Górska, data urodzenia?
31 grudnia 1917 roku, bo też czytałam, że są jakieś tam niejasności w związku z datą urodzin, ale najczęściej się spotyka właśnie taką datę. Irena Dowgielewicz, jak wiadomo, podawała inne, bo tam w czasie wojny to było jej potrzebne, czy po wojnie, do tego, czy pracowała tam, gdzie chciała, czy nie. No to już są jakoś mniej istotne. Jest trochę fotografii, mamy około 20 fotografii. Tu jest pani Irena Dowgielewicz w swojej willi tu w Gorzowie z ulubionym psem, tu też z pieskami, tu z córkami, z mężem. Fotografię nam ofiarował kiedyś pan Sławomir Jach. Część zbiorów zakupiliśmy, ale spora ich część została ofiarowana, podarowana. Na przykład Janusz Koniusz przekazał do biblioteki całą korespondencję z panią Dowgielewicz. Mamy też maszynopisy opowiadań od pana Zenona Łukaszewicza i pan Zenon Wiszniewski przekazał nam bardzo liczną korespondencję zarówno do pani Dowgielewicz, zarówno od niej do osób, które no nie są jeszcze zidentyfikowane, bo nikt się, prawdę mówiąc, nie zajął tak dogłębnie opracowaniem twórczości Dowgielewicz.
Zbiory biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie dotyczące życia i twórczości Ireny Dowgielewicz ciągle czekają na opracowanie.
I jeszcze raz w dzisiejszej audycji wracamy do zakończonego w grudniu Festiwalu Literackiego imienia Anny Tokarskiej Proza Poetów. Tym razem, żeby zdać Państwu krótką relację ze spotkania autorskiego, które odbyło się w ramach tegoż festiwalu oczywiście, spotkania z Radosławem Rakiem, autorem powieści Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli, za którą otrzymał on w ubiegłym roku Nagrodę Literacką Nike, ale także, o czym niewielu pamięta, także Nagrodę Literacką imienia Janusza Zajdla, polską coroczną nagrodę w dziedzinie fantastyki. Radosław Rak opowiedział, co zainspirowało go do napisania historii o przywódcy Rabacji Galicyjskiej 1846 roku.
Dębica, moje rodzinne miasteczko, znajduje się bardzo blisko Smatrzowej, czyli wsi, gdzie Jakub Szela spędził większą część swojego życia i gdzie też wybuchło powstanie chłopskie przeciwko szlachcie i że jakoś tam moje ścieżki się ze ścieżkami jakubowymi pewnie w niejednym miejscu przecinały. Poza tym jeden z bohaterów baśni o wężowym sercu, Dominik Rej, był szlachcicem z Dębicy i ruiny jego dworu spalonego w czasie rabacji do tej pory są i to było jedno z takich miejsc, gdzie się w szkole chodziło na wagary. W moim rodzinnym domu ja się z opowieściami o Jakubie Szeli zetknąłem bardzo wcześnie i zetknąłem się z nimi z ust mojego dziadka, który widząc, że oglądam serial o Robin Hoodzie jako dziecko i że mnie ta postać w ogóle bardzo fascynuje, bo ja zawsze lubiłem ten archetyp dobrego zbója, no to stwierdził, że on opowie mi historię o takim prawdziwym Robin Hoodzie i zaczął opowiadać mi o Jakubie Szeli. Tych opowieści nie było jakoś bardzo wiele i było kilka, bo dziadkowych opowieści było multum, one oczywiście nie wszystkie dotyczyły Szeli, ale często one były w jakichś kontekstach lokalnych albo w kontekstach historycznych bardzo mocno osadzone. I z tych opowieści dziadkowych ja pamiętam dwie. Jedna to jest historia, że idzie chłop przez zamieć i Jakub Szela ratuje go z tej zamieci. I to jest historia, która przeszła do baśni o wężowym sercu, jako historia o Ksenesie Laku i jego wołku. A druga, którą lubiłem najbardziej, to była opowieść o ucieczce Jakuba Szeli z więzienia w Tarnowie. Natomiast jest to opowieść tak bardzo mocno niehistoryczna, że ja nawet gdybym bardzo chciał ją umieścić w swojej książce, to już nie za bardzo miałbym w którym miejscu ją umiejscowić. To są te, które pamiętam, bo oczywiście byłem małym dzieckiem, kiedy tych opowieści słuchałem i tak pomyślałem, że ja jestem trochę winny tym historiom, żeby je zapisać, że one na to zasługują i żeby też nie było tak, że ta nasza kultura opowieści zupełnie zanika. No bo dzisiejsze czasy nie są czasami, kiedy ludzie się gromadzą w długie jesienne wieczory i opowiadają sobie, jak to było dawniej. Myśmy gdzieś tę swoją oralność zgubili, gdzieś zgubiliśmy tę naszą kulturę opowieści, a to jest przykre i chciałbym jakoś w jakiś sposób zachować to wszystko, co słyszałem. Stąd być może dlatego Baśń o wężowym sercu jest książką, która jest bardziej gadana czy mówiona niż książką, która jest pisana. Tak mi się wydaje. Historia życia Jakuba Szeli jest historią o zemście, bo być może nie wszyscy kojarzą szczegóły tej historii, bo one tak naprawdę są mało znane, bo wszyscy wynosimy ze szkoły taki obraz, że no oczywiście szlachta w Galicji w zaborze austriackim planowała powstanie na wzór powstania listopadowego. Biurokracja austriacka przekupiła chłopów, żeby ukręcić tę powstanie łeb. No i podpuściwszy chłopów przeciwko szlachcie doprowadziła do krwawej rzezi tych drugich przez tych pierwszych w lutym i w marcu 1846 roku. No i przywódcą tego powstania chłopskiego, tej rabacji, miał być Jakub Szela. To jest taka wiedza, która jest wiedzą powszechną i której właściwie nikt nie poddaje w wątpliwość, no bo cała ta historia jest spójna i wydaje się logiczna. Natomiast kiedy zbierałem materiały do baśni o wężowym sercu, no to ukazał mi się trochę inny obraz. To znaczy bardzo się skupiłem na samej postaci Jakuba Szeli i tego, co było osią konfliktu pomiędzy nim jako przewodniczącym gminy, a rodziną Boguszów, której Jakub Szela był własnością. Bo tak to trzeba określić. Więc my nie wiemy, o co tam dokładnie chodziło, bo te dokumenty się nie zachowały. Natomiast wiemy o bardzo wielu nadużyciach, których się szlachta dopuszczała w stosunku do chłopów, które bardzo dobrze komentuje Franciszek Ksawery Prek, również drobny szlachcic i sąsiad rodziny Boguszów, można by powiedzieć, że przez Miedzę, który również się pojawia w baśni o wężowym sercu. Prek w swoich pamiętnikach pisze, że Boguszowie to byli czuli patrioci, ale chłopów traktowali po szlachecku. Ile sensu się zawiera w tak krótkim i lapidarnym zdaniu, no to my się możemy tylko domyślać. To był dla mnie jeden z takich punktów wyjściowych. Poza tym, jeżeli się czyta relacje chłopów, którzy brali udział w rzezi panów, chłopi ci potem byli przesłuchiwani przez żandarmerię austriacką, to każdy z tych chłopów opowiada historię osobistej zemsty. To są historie, które są przerażające. I tak naprawdę o rabacji nie należy myśleć w taki sposób, że no nie wzięła się ona znikąd. Nie zostało to sztucznie stworzone przez Austriaków. Tak naprawdę obie strony bardzo długo pracowały, mówię szlachta, żeby budować jakiś taki stos, pod który tylko wystarczy podrzucić zapałkę, żeby to wszystko spłonęło i buchnęło ogniem. Tak naprawdę wiele z tych rzeczy, które w baśni się spotkałem z opiniami, że one są przerażające, czy że są okrutne w jakiś sposób. To tak naprawdę to jest może 2-3% tego, do czego dotarłem i wydaje mi się, że to jest i tak bardzo mocno przefiltrowane przez taki filtr trochę wewnętrznego cenzora, bo jednak ma to czytać człowiek w XXI wieku, a my jesteśmy bardzo wrażliwi i bardzo wielu rzeczy się boimy i bardzo wiele rzeczy nas uraża.
Gwoli uzupełnienia materiału, które Państwo przed chwilą wysłuchali, chciałbym podać 3 informacje. Po pierwsze, przeprosić Państwa za nie najlepszą jakość tego materiału, ale zdają sobie Państwo sprawę z tego, że z powodu pandemii spotkanie autorskie odbywało się online, a wtedy jakość dźwięku nie zawsze bywa satysfakcjonująca. Po drugie, że tytuł powieści Radosława Raka nawiązuje do tytułu słynnego poematu, słynnego zwłaszcza w Międzywojniu, poematu Brunona Jasińskiego zatytułowanego Słowo o Jakubie Szeli, napisanego w roku 1926. Zaś jeszcze jedna informacja, że pełną relację ze spotkania z Radosławem Rakiem można obejrzeć na profilu Biblioteki Zielonogórskiej Norwida w mediach społecznościowych. Wędrówka, piosenka Marka Grechuty do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego, wykonywana przez Grzegorza Turnała. I do Marka Grechuty właśnie nawiązuje w dzisiejszej audycji nie tylko oprawa muzyczna. Również Andrzej Pierzchała poświęcił temu artyście swój cotygodniowy felieton.
Kochajcie grechutki do jasnej cholery. Takim na pograniczu dobrego smaku i, uwaga, ówczesnej, wysublimowanej kultury języka z emocjonalną podbudową opatrywał swoje felietony muzyczne piórkiem Ibisa w życiu Warszawy legendarny dziennikarz i językoznawca, prawdziwy arbiter eleganciorum, Andrzej Ibis-Wróblewski. Niestrudzony propagator tzw. poezji śpiewanej i wielbiciel twórczości grechuty, któremu notabene Ibisowi należy się odrębny felieton. Ten zaś poświęcam samemu genialnemu wykonawcy, autorowi tekstów, czyli poecie i kompozytorowi Markowi Grechucie, wciąż niegasnącej muzycznej gwieździe. A preteksty są co najmniej dwa. I obydwa pochodzą z grudnia, z ubiegłego już roku. Felieton zatem nosi znamiona postremanentu, a więc 75. rocznica urodzin genialnego Marka z Zamościa, a później z Krakowa, i z tej okazji muzyczny spektakl w Gorzowskim Teatrze w reżyserii Artura Barcisia. Oczywiście pandemicznie zgoła, czyli online. Spektaklu jeszcze nie widziałem i odniosę się do niego za czas jakiś, po obejrzeniu i wysłuchaniu, rzecz jasna. Natomiast z samym Markiem Grechutą spotkałem się wielokrotnie i nie chodzi wyłącznie o moją rolę słuchacza i widza na koncertach. Pierwsze moje spotkanie prywatno-służbowe na początku lat 70. również warte jest odrębnej opowieści, choć jedna okoliczność z niego będzie ważna dla dzisiejszej gorzowskiej w istocie anegdoty. Otóż podczas studiów filozoficznych na KUL w latach 70. ubiegłego wieku objąłem funkcję wiceprezesa organizacji studenckiej powstałej po likwidacji ZSP. SZSP na KUL, co oczywiste, nie powstało. Byłem więc zastępcą świętej pamięci Janusza Krupskiego, jako minister zginął w Smoleńsku, zastępcą więc odpowiedzialnym za kulturę, co zaowocowało wieloma kontaktami w polskim środowisku muzycznym. Między innymi z Maćkiem Zębatym, Elżbietą Wojnowską, Elżbietą Adamiak, Andrzejem Poniedzielskim, Januszem Muniakiem, a nawet prezesem PSJ Stanisławem Cejrowskim, ojcem Wojtka i wieloma innymi. A teraz przenieśmy się do Gorzowa lat 80. do klubu spółdzielni mieszkaniowej Górczyn o prowokacyjnej nazwie Złośliwy Potrzeb Tatka Szyfera – Kukuła. W klubie pracowała moja koleżanka Hanka Słupecka i jakiś WF-men, którego nazwiska nie pomnę i słusznie. Poproszony o pomoc, załatwiłem swoimi kanałami recital solo z fortepianem Marka Grechuty w klubowej sali. Artysta pojawił się w stosownym czasie, obejrzał salę i pianino, które okazało się nie tylko nienastrojone, ale miało kilka nieczynnych klawiszy. Zapytałem więc owego WF-mena, dlaczego pianina nie nastroił. Ja myślałem, że Grechuta coś przywiezie ze sobą. Co idioto? Pianino z Krakowa w osobowym aucie. W tym czasie sala zaczęła się już zapełniać słuchaczami, a artysta z grymasami bólu próbował opanować to nieszczęsne pianino. Po czym odegrał pełen recital ze wszystkimi przebojowymi piosenkami od Nie dokazuj, miła nie dokazuj i Będziesz moją panią aż po Malowane obrazy. Zapamiętałem grymasy bólu na obliczu Grechuty za każdym razem, jak jego palce trafiały w nieczynne klawisze, ale to uznałem za wyraz najwyższej klasy profesjonalizmu. Ani słowem nie skomentował ewidentnego organizacyjnego skandalu. To wszak znamienuje prawdziwego mistrza. A na koniec chcę dziś wygłosić apel, który kieruję do wszelkiego rodzaju oprawców muzycznych, twórców playlist i autorów audycji słowno-muzycznych. Kochajcie grechutki do jasnej cholery. Nadawajcie niestarzejące się utwory mistrza w oryginale, omijając przeróżnych dźwiękonaśladowców, nie wyłączając na przykład turnała w wielu utworach. Takie noworoczne życzenie.
A ja pozwolę sobie się z Andrzejem Pierzchałą nie zgodzić, ogłosić wotum separatum, bo mnie Grzegorz Turnał i jego piosenki bardzo się podobają, nawet te, które są coverami piosenek Grechuty. Szanowni Państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Andrzej Gruszka, który realizował dzisiejszą audycję, Janusz Muiński, który ją prowadził. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Następne nasze spotkanie w sobotę za tydzień, 9 stycznia 2021 roku. Trzeba sobie wryć w pamięć tę datę, bo można się czasem pomylić przy wypełnianiu pewnych dokumentów. Do usłyszenia.